my nagradzamy za postawy. Czyli mamy swój jakby zestaw oczekiwanych postaw, zachowań, wartości, jakkolwiek je nazwiemy. I w tych postawach mieści się właśnie taka transparentność, mieści się właśnie otwartość na zmiany, na ulepszanie, na pracę zespołową, na szacunek.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kuchni. Dzień dobry. Jak usprawnić usługi? Na czym w ogóle polega proces w usługach finansowych? Te pytania dzisiaj zadam, a odpowie na nie Dagmara Jasińska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
Cześć, bardzo przyjemnie, że zawitałaś do naszego kampera. Opowiedz proszę coś więcej o tym, co robisz, bo wiem, że będziemy rozmawiać o usługach finansowych, no a ty reprezentujesz konkretną instytucję, która się właśnie zajmuje takimi usługami.
No myślę, że gdybyśmy chcieli o usługach finansowych rozmawiać, to pewnie musielibyśmy tydzień zaplanować na tą rozmowę. Dzisiaj bardziej chyba podyskutujemy o tym, jak koncepcję leanową, czyli lean management, możemy zastosować w usługach. Jak z niej skorzystać?
No taka jest też nazwa tego kanału. No właśnie, ty masz także doświadczenie produkcyjne, prawda?
Tak, dokładnie tak.
A od jakiegoś czasu jesteś związana z bankiem, z usługami właśnie finansowymi. No i na czym polega ta różnica? Czy w ogóle jest różnica między procesem takim produkcyjnym, fizycznym, a właśnie usługowym?
To bardzo trudne pytanie, znaczy bardzo proste pytanie, trudna odpowiedź, bo można powiedzieć i tak, i nie. Zdecydowanie chyba jednak wolę iść w tą stronę, że niewiele się różni. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie mamy ludzi i wszędzie mamy procesy. Obojętnie, czy produkujemy coś fizycznego, czy dostarczamy usługi dla naszych klientów, to tam wszędzie jest człowiek i jest jakiś proces wokół tego. I to jest taka duża część wspólna, która pozwala swobodnie stosować narzędzia leanowe, wywodzące się oryginalnie z produkcji.
No ale pewnie trudność też polega na tym, że na tej produkcji jest człowiek, zgoda, ale jest też maszyna, jest jakiś zasób, nie wiem, urządzenie, cokolwiek, plus najczęściej to jest jedna hala, którą możemy ogarnąć wzrokiem albo jakby jakiś taki obszar, pod którym możemy szybko w miarę przejść. Natomiast w usługach, no już zostawmy te finanse, ale ogólnie w usługach realizowanych zdalnie w większości, no to jednak nie jest takie proste, prawda? No jest człowiek, jest ten komputer, czyli maszyna, urządzenie, ale także no, w pracy zdalnej są okienka gdzieś tam na ekranie, a już nie maszyny. Nie da się tego tak bardzo prosto ogarnąć, nie?
Dokładnie tak. I to właśnie to jest ten element różnicujący, tak? Że tego nie widać. Na hali produkcyjnej można zejść, dotknąć, powąchać, tak. Sprawdzić, tak? I to jest dużo łatwiejsze. Natomiast to nie oznacza, że nie można wejść do procesu usługowego.
Okej. Okay. Jak to zrobić?
No właśnie, jak powiem, bardzo w dużym cudzysłowie wchodzimy w systemy. Czyli jeżeli na przykład chcemy usprawnić jakiś krok procesu, nawet jeden, to siadamy w kilka osób, pracujemy w modelu hybrydowym, nie jesteśmy aż tak, że wszystko się dzieje zupełnie zdalnie. Także na takie działania, kiedy chcemy usprawnić proces, raczej staramy się spotkać fizycznie. I wówczas mówimy, a to ja tutaj w systemie A robię taką transakcję i wtedy w systemie B to wpada tutaj do kogoś. To jest trochę za mało.
Okay.
Mówimy, dobrze, to podepnij się, mamy duże ekrany, podpinamy się tak, że pokazujemy sobie nawzajem i patrzymy na konkretne kroki. I jeżeli kolejny krok jest u kolejnej osoby, to wtedy podpina się ta kolejna osoba i patrzymy rzeczywiście, co się dzieje. To jest taki nasz sposób wchodzenia w proces.
No bo paradoksalnie to jest łatwiej taki proces prześledzić, dlatego że jak go realizujesz na tokarce, frezarce czy gdzieś tam na hali produkcyjnej, na przykład z użyciem narzędzi takich tradycyjnych, no to jest bardzo trudno, no pewnie każdy robi inaczej, no znamy to wszystko, prawda, z produkcji. Bardzo trudno jest ten proces opisać. Często ludzie tego po prostu nie robią, a potem już nie wraca się do tego. No a tutaj z definicji musisz go opisać, prawda, bo pracujesz w systemie, nie?
Dokładnie tak. Natomiast no, w systemie też masz okienka, pola, wpisuje się jakieś dane, tak? Więc jakby trochę tej namacalności jest, tylko trzeba do niej bardziej docierać niż w procesach produkcyjnych.
No tylko chodzi mi o to, że jak ja jako kowal zapomnę uderzyć czwarty raz młotem, a tylko trzy uderzę, no to potem tego ktoś nie wyłapie być może, klient zwróci, prawda, wyrób jako reklamację. No a tutaj jesteś w stanie to prześledzić, odtworzyć w systemie, co się działo, nie?
Dokładnie tak, jak mówisz. I mamy też pewne zabezpieczenia, tak? Czyli jeżeli się nie zrobi, powiedzmy, ruchu A i B, to na przykład w ruchu C wyskakuje, że jest błąd, że czegoś się nie wypełniło, że brakuje danych w polu. Także też pamiętajmy, że żyjemy w dobie automatyzacji, robotyzacji i to też bardzo przyspiesza i ułatwia, ale też pozwala nam minimalizować błędy.
No ale dobra, ale tutaj jednak można popełnić błąd, no bo można stworzyć taki formularz albo w ogóle go nie stwarzać, prawda, tylko pozwolić, dać duże pole na to, żeby klient sobie coś tam wpisał, czy użytkownik, no i dać dowolność i wtedy bardzo trudno będzie z tego wyciągnąć jakieś informacje, prawda, a jeśli, bo to, co ty powiedziałeś, to no, pewnie wiesz, tylko ja to ubiorę w słowa, to jest pokajokę, nie, czyli jakby tworzysz taki formularz, który nie pozwala ci przejść dalej bez wpisania pewnych rzeczy. Nie?
Tak, pokajokę, właśnie bez zabezpieczenia, poza tym pamiętajmy, w bankowości mamy bardzo dużo danych wrażliwych, więc nasze systemy muszą być tak zrobione i procedury tak ustawione, żeby tych błędów jednak nie popełniać.
Okay.
I mamy też dużo różnych kontroli, weryfikacji dodatkowych, także to nie jest tak, że tylko jedna osoba coś wpisuje i to szerokim strumieniem idzie dalej. Po drodze są specjalne kontrole, i nie tylko automatyczne, ale też ludzkie.
Mówisz o tych procedurach związanych z danymi osobowymi, prawda? Czy to nie jest ograniczenie?
Wiesz co, i tak, i nie, no bo znowu każda branża ma swoje ograniczenia. Aha. Jak popatrzysz na, nie wiem, branżę farmaceutyczną, to też jest mnóstwo ograniczeń, bardzo wrażliwych elementów. W spożywce jest tak samo. No, są specjalne HACCP i inne systemy, które mają zapewnić bezpieczeństwo konsumentów, którzy potem piją czy jedzą coś, co my wyprodukujemy. Więc ja myślę, że każda branża ma coś takiego bardzo trudnego, wrażliwego. W naszej branży akurat są to dane osobowe i pieniądze naszych klientów, o które tak samo musimy dbać jak o zdrowie, pracując w branży spożywczej. Więc jakby, wiesz, jakby wracam do tego pytania, które zadałeś dłuższą chwilę temu, czy te procesy w usługach są podobne, czy nie, one są bardzo podobne. Uh-huh. One po prostu inaczej się ujawniają, mają trochę inną materię. Uh-huh.
Cieszę się, że to mówisz jako praktyk, no i jako człowiek, który doświadczył obu tych kultur, no bo jak ja opowiadam o tym, że proces to jest proces i nieważne, co się wytwarza, zawsze są jakieś kroki, no to ludzie zawsze mówią, jesteśmy specyficzni, nie?
Tak.
Na pewno to znasz. Nie?
Uwielbiam to, to jest jedno z moich ulubionych stwierdzeń, bo jesteśmy wyjątkowi.
Tak.
Każdy jest wyjątkowy na swój sposób.
Ale czy ma pan doświadczenie w branży meblowej? To jest mój ulubiony, nie? To ja wtedy pytam, okej, ale te meble są z płyty, czy z drewna, czy z metalu, czy to są krzesła jednostkowo produkowane, czy też nie? Wiadomo, że te procesy tak samo, niezależnie od tego, co się wytwarza, mogą się od siebie różnić jakby formatem, prawda?
Tak. Znaczy, wiesz, znajomość branży pomaga. No nie czarujmy się. Jakby, jeżeli rozumiesz branżę, rozumiesz specyfikę danego procesu, to zdecydowanie jest łatwiej też rozmawiać, zadawać pytania. Po prostu jest ci prościej. Natomiast brak znajomości branży nie umożliwia ci bycia dobrym linowcem. Tak na to patrzę.
Okej.
Okay. Bo to jest
A nie jest tak, że na początku, jak przyszłaś, to zadawałaś dużo pytań, których nikt sobie nie zadał i to było twoim atutem?
Ja się szeroko śmieję, bo ja nadal zadaję dużo pytań.
Okej.
Okay. Taką widzę też swoją rolę i jest to zdecydowanie, pracuję bardzo krótko w branży finansowej, w branży usług również, więc ja ciągle się uczę. To jest dla mnie bardzo nowy teren. Natomiast już te pierwsze spostrzeżenia, którymi się właśnie z tobą dzielę i z państwem, no jakby... Każdy jest specyficzny na swój sposób. Bank jest specyficzny inaczej niż firma produkująca napoje, ale każdy ma swój smaczek.
To co jest wspólnego? No bo ty doskonaląc kiedyś produkcję, dzisiaj potrafisz doskonalić te usługi bankowe, prawdopodobnie również farmaceutyczne i każde inne, skoro mówimy, że te procesy są takie same. No więc co takiego powoduje, że jednak można znaleźć wspólny mianownik?
Wiesz co, przede wszystkim ja lubię pracować jakby proste koncepcje i wyniesione z Toyoty ludzie, jakość, realizacja, koszty, powiedzmy tak na polski.
Okej, okay. Ludzie, jakość, realizacja, koszty. W tej kolejności?
Tak, no bo to jest to Toyotowe safety, quality, tak. Delivery, cost.
Ale ciekawa jest właśnie ta kolejność, nie? Tak. Celowo o tym mówię, no bo generalnie dla przedsiębiorców to od końca to idzie,
tak,
nie? Czyli od kosztów.
Tak. To jest też jeden z ulubionych wątków, który pewnie możemy na inną rozmowę nawet poświęcić. Zdecydowanie zaczyna się od ludzi. Mhm. I tu wszystko właśnie od zaangażowania ekspertów i pokazania im, że mają wpływ. Bo ja wiesz, ja nie śmiem korygować procesów, czy naprawiać, poprawiać, usprawniać procesów, których sama nie znam.
Okej. Okay. Natomiast... A nie boisz się tego, że ktoś ci nie powie, co robi?
No, i... Oczywiście, że jest takie ryzyko. Ale jak pracujesz w zespole i masz ludzi z różnych obszarów, którzy mają tą swoją ekspertyzę w różnych dziedzinach. I jeżeli bierzesz osoby, które pracują ze sobą i następują po sobie w danym procesie, no to zawsze się ktoś odezwie, nie?
Albo wszyscy będą... Wiesz, to zależy... Oczywiście, zgadzam się z tobą i wielokrotnie tego doświadczyłem, że w końcu się ludzie odzywają, jak na przykład każdy narysuje swój diagram procesu, wieszają na ścianie i zaczyna się ta komunikacja, jeśli jej wcześniej nie było. Ale wyobrażam sobie, że jeśli jest naprawdę silna ściana i widziałem takie firmy, że jest ten szef i reszta, no to ta reszta może się przeciwko niemu jednoczyć, prawda?
Zgadza się, takie firmy też widziałam, natomiast mam to szczęście teraz, że w takiej firmie nie pracuję.
Okej. Okay.
Wiesz co, ja myślę, że my, nawiązując do tej specyficzności, w naszej organizacji mamy taką bardzo pozytywną specyficzność. Mhm. To jest organizacja, w której mamy bardzo dużo odsetek ludzi z długim stażem.
Okay.
I to są ludzie, którzy się dobrze znają, rozumieją i ze sobą naprawdę fajnie współpracują. Mhm. To nie jest tak, wiesz, że to jest ziemia obiecana i w ogóle wszystko jest super, bo mamy swoje wyzwania, jak każda organizacja. Natomiast zdecydowanie nie mamy tego problemu, że jest wielki szef i jest mur, a potem nie wiadomo, co się dzieje. Także mamy fajną ekipę, fajną kulturę, taką wspierającą właśnie zmianę. I owszem, mamy osoby, które, dla których zmiana nie jest pierwszym naturalnym odruchem. Natomiast jak pracujemy zespołowo, to co wspomniałeś, rysujemy, malujemy, wtedy wiesz co, wyzwala się taka inna energia.
Ale to też pewnie jest pochodną kultury organizacyjnej, no bo może być firma. Dla mnie na przykład, jak ktoś mówi długi staż, to zapala się taka lampka, że być może on 20-30 lat robi to samo, nie? I jest bardzo cenny, bo dobrze zna ten pracownik, dobrze zna kulturę organizacyjną, natomiast no trudno go zastąpić, albo trudno jemu zastąpić inne stanowiska, no i występuje ten efekt, wiesz, takiego chowania się, moje stanowisko jest bardzo mi potrzebne, bardzo ważne, nie?
Zgadza się, wiesz co, ale właśnie wracając, bo to się pięknie znowu wracamy do tego aspektu ludzkiego, więc po pierwsze, wiesz, bank działając w tak zmiennym środowisku i prawnym, i ekonomicznym, no przeróżne przecież sytuacje, więc w banku te procesy, produkty, to się wszystko też zmienia. I ktoś te zmiany też przez te lata wprowadzał. Więc to są ludzie, którzy może pracują w tym banku 20 plus lat, natomiast oni w swojej karierze robili wiele różnych rzeczy. Przeszli przez różne działy, a czasami nawet różne piony. Więc jakby też widzą szerzej. To po pierwsze, a to druga strona aspektu ludzkiego, no mamy też młodych pracowników. W ogóle w trakcie szkoleń linowych uknuliśmy sobie taki termin, że mamy młodszą młodzież i starszą młodzież.
Okay.
I staramy się, żeby ta starsza młodzież właśnie dzieliła się swoim doświadczeniem, bo to te osoby wiedzą, co działa, co nie działa, co się sprawdziło, co się nie sprawdza. Oni też bardzo dobrze znają te wszystkie takie ograniczenia prawne. My jesteśmy bardzo regulowaną branżą, więc mają olbrzymią świadomość, jak na pewne rzeczy mogą nasze nadzorujące nas instytucje na przykład zareagować.
Mają doświadczenie być może nawet,
Dokładnie tak. Czasami pracowali też w tych instytucjach, tak też się zdarza, też mamy takie przypadki. Natomiast jak przychodzą młodzi ludzie, przychodzą, wiesz, oni są już tak inaczej wyedukowani, mają inny zestaw umiejętności, trochę inne spojrzenie na świat i czasami no, jest to coś zupełnie innego, natomiast my się staramy z tego korzystać. Czyli staramy się łączyć tą taką, wiesz, świeżość, inne spojrzenie, czasami wręcz brak wiedzy i doświadczenia właśnie tej młodszej młodzieży, która fajnie współpracuje z tą starszą młodzieżą.
A to też jest ciekawe, znaczy mnie ten wątek ciekawi, jeśli możemy go chwilę poeksplorować.
Spróbujmy.
No bo ta międzypokoleniowa zależność, mm-hmm. no bo jeśli mam niewiele doświadczenia, jestem tą młodszą młodzieżą, tak? Mm-hmm. Wchodzę do organizacji, która jest dosyć dobrze sproceduralizowana, z różnych powodów prawnych, tak. wiadomo, nie? No to może mi być trudno zachować się według standardów, prawda? Ustalonych już przez kogoś.
No pewnie tak, wiesz, to nabiera czasu. Ja też się czasami zastanawiam, czy po tym dobrym roku, który spędziłam już w banku, czy ja się też dostosowuję i potrafię odnaleźć, tak?
Czy macie takie przyzwolenie, żeby ci młodzi ludzie mogli mówić stop, stop, ja bym to zrobił inaczej?
Zdecydowanie. Wręcz są zachęcani. I wiesz co, jakby przez te nasze właśnie prace warsztaty, no to chociażby w zeszłym tygodniu, tak? I prowadzimy, my sobie mamy taką nazwę, nazywamy to waste walkiem, czyli spacerujemy przez straty. Zaczęliśmy oczywiście od szkoleń, gdzie było tłumaczone, pokazywane z przykładami, jakie to są straty, na czego my szukamy, jakich strat. No i jedną, z którą najbardziej podkreślamy, to jest ta strata potencjału ludzkiego.
Okay.
I właśnie pokazujemy, tak, że u tej młodszej młodzieży stratą byłoby to, gdyby nie mówili głośno, że tu coś nie działa, tu widzą inne rozwiązanie, a u starszej młodzieży, że na przykład no, nie zareagowaliby, a nie, to nie przejdzie, to się nie uda. Nie?
Okay.
Także staramy się o tym mówić. I jak robimy warsztatowo, jak podchodzimy do tematów, staramy się patrzeć procesowo. Pomimo, że znowu specyfiką bardzo mocno bankowości jest to, że mamy bardzo silne piony. Tak jakby jesteśmy mocno tak, jesteśmy tak skonstruowani pionami, departamentami. I to wynika z różnych uregulowań prawnych. Natomiast procesy przebiegają w poprzek organizacji.
To ciekawe.
Tak, to jest urządzone i jak teraz, jak właśnie robimy waste walki, czyli bierzemy nawet czasami kawałek procesu, to zawsze staramy się mieć ludzi ze wszystkich obszarów, żeby był ten nasz wewnętrzny klient i to jest też chyba kolejna rzecz.
Popatrz, mówimy o procesach tutaj, cały czas w zasadzie.
Tak.
Fajnie wyjaśniłaś, czym jest ten proces, że on tak w poprzek przebiega. Ja bym sobie życzył, żeby tak we wszystkich firmach było, no bo on zawsze tak przebiega. No i właśnie dla klienta nie jest istotne, gdzie się kończy, gdzie zaczyna twój proces, gdzie jest taki pan, taka pani, ten dział, tamten. No i to również dotyczy tak zwanych dostawców. Czyli to, że ja sobie zdefiniowałem jakiś produkt, na przykład taki mikrofon sprzedaję, to klienta nie bardzo interesuje, że tą śrubkę przysłał jeden dostawca, ten kabel inny dostawca i ktoś tam jeszcze narysował logo, prawda? W międzyczasie. I u was pewnie też tak jest, że korzystacie z pomocy, z pracy różnych dostawców, jak to się można procesowym językiem nazwać. Natomiast pewnie bardziej trzeba by było powiedzieć partnerów, nie? I jak sobie z tym radzicie? Bo włączacie ich pewnie w swój proces.
Zdecydowanie. I to słowo, którego użyłeś, partner, to chyba najlepiej odzwierciedla, w jaki sposób staramy się pracować. Mamy różnych poddostawców i nawet w procesach, że tak powiem, naszych produkcyjnych usług, mamy poddostawców, którzy dla nas, nie wiem, zarządzają systemami na przykład informatycznymi, albo wręcz przejmują część procesu od nas, że my zaczynamy go, inicjujemy go, potem 50-70% procesu jest wykonywanych przez naszego poddostawcę i wraca do nas do domknięcia tak zwanego. I mamy współdzielone nie tylko procesy, ale na przykład też systemy. I jak robimy te spotkania usprawniające, waste walki, o których już wspomniałam, to również zapraszamy naszych dostawców, partnerów i oni siadają razem z nami.
Ten walk to jest taki w przenośni, tak? No bo przechodzicie przez system bardziej, tak?
Przechodzimy przez system, ale to ciągle jest spacer, taki, że tak powiem, wirtualny spacer. Okay. Może rzeczywiście teraz słuchając ciebie tych pytań, może powinniśmy to zacząć nazywać wirtualny spacer przez straty.
No ten proces nie jest wirtualny, no bo klient dostaje go w końcu, nie? Ten produkt. No dobra, no i na co napotykacie? Z jakimi problemami się borykacie? Albo jakie zauważacie, żeby je rozwiązać? Jeśli chodzi o tą komunikację, no bo to, o czym powiedziałaś, występuje też na przykład w produkcji, kiedy mamy element stalowy, który wyślemy, czy tam pospawany, wyślemy do cynkowania na przykład, albo do lakierowania, on wraca, trzeba go skontrolować, prawda? Wyobrażam sobie, że w systemach zaszyta jest taka kontrola jakości, tak?
Tak, w systemach jest zeszyta kontrola, to jest po pierwsze. Po drugie, mamy to też opomiarowane. czyli ten sławetny performance management, czyli zarządzanie dokonaniami, czy mierzenie właśnie skuteczności, czasowości, na jakości, to jest nie tylko nasz odcinek, ale również odcinek naszego dostawcy. Tam też się mierzymy i razem, że tak powiem, pracujemy nad tym, żeby było lepiej. Stąd też właśnie jak sesje usprawnieniowe robimy, takie, gdzie poprawiamy procesy, doskonalimy się, robimy się bardziej efektywni, stąd też ich zapraszamy. I często to są takie bardzo ciekawe rozmowy. Pozwól, że przytoczę przykład z takiego, bo myślę, że to fajnie zobrazuje.
Tego PDF-a, tak?
Tego PDF-a, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Tak. I to było tak, że właśnie koleżanka od nas z banku kończy, robi ostatni krok procesu u nas w banku i klikając w odpowiednie miejsce w systemie, proces idzie do poddostawcy. No i siedzimy, tak jak opowiadałam wcześniej, wtyczka wpięta, wielki telewizor, wszyscy na to samo patrzymy. No i ona robi zestawienie Excelowe, które nie jest proste do zrobienia, bo musi zebrać informacje z kilku różnych systemów. Tam wymaga to rzeczywiście sporej wiedzy procesowej. No i co? No i zamienia tego Excela w PDF-a, załącza do systemu, naciska guzik i ląduje to u poddostawcy. Na warsztatach siedzi poddostawca, więc co robi? Podpina się. I my bez słowa patrzymy, co ten ktoś robi. Otwiera system, co robi pierwsze? Rozpedefowuje te dane z powrotem. I to jest drobiazg, ale to tylko pokazuje, gdybyśmy sobie opowiadali, no ja robię ten krok i wysyłam do dostawcy A i on kontynuuje, to byśmy nigdy tego nie wyłapali. A właśnie przez to, że patrzymy dokładnie na konkretne działania, jesteśmy w stanie to wyeliminować. I w dalszej rozmowie, w trakcie tych samych warsztatów, wyszło, że dane, które my załączamy, jakby ich jest nawet za dużo, się okazało w tym Excelu, więc możemy my zaoszczędzić czas w ich zbieraniu i przygotowywaniu. A na przykład jednej danej zabrakło, którą oni potem musieli nasz poddostawca dokładać z innej strony. No i szybko wyszły dwie osoby na 15 minut, że tak powiem, główna część warsztatów toczyła się dalej i wróciły z gotowcem i zaoszczędziliśmy na jednej transakcji, których robimy, jak możesz sobie wyobrazić, w tysiącach, zaoszczędziliśmy kilkanaście minut.
Tuż po naszej rozmowie właśnie o tym PDF, jak się tam przygotowywaliśmy do tego odcinka, ja miałem dokładnie taką sytuację, to znaczy nagrywając te odcinki z gośćmi, wysyłamy zawsze przed publikacją taką zgodę na publikację wizerunku, nie? Że rzeczywiście, jeśli masz taką utartą ścieżkę i tego nie zauważasz, no to bardzo trudno jest to zmienić, nie?
Tak, i dlatego właśnie, wiesz, jak się siedzi w zespole, to co pytałeś, czy nie ma oporu, no pewnie każdy z nas ma swój naturalny gdzieś tam opór, no to umówmy się.
Ale jaki macie sposób na to? No bo jak ja zwykle robiłem to elektronicznie, i zobaczyłem nagle, ile to jest problemów z papierem, no to łatwo było to zauważyć. Ale jak to zrobić w drugą stronę, kiedy mamy jakieś tam papierowe czy inne tam procedury niepotrzebne? Czy macie jakiś taki sposób, oprócz tych waste walków, o których mówiłaś, nie? Że wtedy ten dostawca wykonuje jakiś ruch, obserwujecie, że on jest niepotrzebny. Czy macie jeszcze jakiś taki sposób na to?
Ja myślę, że to są takie naturalne sposoby w procesie. No jakby, wiesz, waste walk to jest tylko wycinek działalności, natomiast tu bardzo dużo zależy od liderów na co dzień, tak? Od otwartości pracowników, a tak jak mówiłam, mamy, wiesz, super ekipę, w tym tu jesteśmy szczęściarzami zdecydowanie, że ludzie jakby, wiesz, po różnych szkoleniach, po przykładach, po tym jak się dzielimy, słuchajcie, tu zrobiliśmy to, a tu się udało tamto, a Kowalski zrobił to, to ludzie też zaczynają, aha, to ja mógłbym coś takiego zrobić. Wiesz, mogę ci podać przykład. Na szkoleniach właśnie a propos, kiedy rozmawiamy o tym, jakie to są straty i jakieś są przykłady, potem była druga tura szkoleń i tam znowu nawiązanie do strat i kolega się odzywa i taki z jeszcze krótszym stażem ode mnie i mówi, wiesz co, jak wyszedłem od siebie ostatnio z tego szkolenia, to sobie pomyślałem, że ja muszę się zapytać, ja robię co miesiąc taki raport, on mi zabiera cały dzień. Ja mówię, no i co się stało? I opowiada to na forum, na szkoleniu. A on mówi, no i zacząłem pytać, a po co? A na co? A do czego to wykorzystujesz? I się okazało, że ten raport może zamienić na coś bardzo prostego, co mu zajmuje 15 minut dzisiaj. Bo w międzyczasie zmieniło się otoczenie, zmieniły się potrzeby, zmieniły się procesy i cały ten raport już nie jest potrzebny.
No ale zgodzisz się ze mną, chyba że to wymaga dużej takiej, dużego wsparcia ze strony managementu, ze strony kultury organizacyjnej. No bo wyobrażam sobie i pewnie znasz też takie firmy, gdzie jak ktoś pyta, a po co mi, a na co mi to, no to raczej nie jest lubianą osobą, nie?
Tak, i stąd dlatego ciągle mówimy o ludziach. A kulturę tworzą ludzie. Więc nie, absolutnie, mamy wsparcie z góry na taką otwartość. Jesteśmy też częścią dużej korporacji międzynarodowej, bo jesteśmy częścią GE. I tam bardzo mocno się kładzie nacisk też na try-storming. Bardzo lubię to słowo, nauczyłam się go właśnie w GE.
Try odpróbować, tak?
Dokładnie tak. Tak jak powiedzmy brainstorming, czyli robimy burzę mózgów i przerzucamy się przeróżnymi pomysłami, to już gdzieś tam, że tak powiem, jest w świadomości biznesowej od wielu, wielu lat. Tak to try-storming dla mnie to było takie, wiesz, niby oczywiste, ale jednak trochę odkrycie. Jesteśmy wręcz odgórnie zachęcani do tego, żeby próbować nowych rozwiązań. Więc
ale
to jest elementem kultury.
I pewnie ponosić błędy, znaczy popełniać błędy, tak?
Tak, tak. Natomiast wiesz, no, na pewno nie uruchomilibyśmy, wiesz, nowego produktu dla wszystkich klientów, tak? Czyli robimy jakąś próbkę, tak? Try-storming polega na tym, że no najpierw, jeżeli można, to robisz to w ogóle nie w warunkach rzeczywistych, tylko w jakichś symulowanych. No to na przykład my to robimy w systemach, mamy swoje środowiska testowe. Tak, w których możemy zasymulować wiele rzeczy.
Tak.
Więc jakby zanim pójdziemy do klientów i zanim to światło dzienne zobaczy, takie oficjalne, to my mamy też mnóstwo różnych jakby możliwości, żeby przetestować, popróbować. Także do tego jesteśmy zachęcani.
No, nawet jeśli popróbujesz, może się okazać, że jednak na rynku to działa inaczej, prawda? Nie sprawdza się i wtedy jest błąd, który trzeba naprawić i rozumiem, że nie karzecie ludzi za to, nie? A tak podejrzewam.
No, jeszcze tego nie słyszałam.
No to, no ale jest wiele takich firm.
Tak,
my
tak,
pracujemy z firmami zwykle polskimi, gdzie ta kultura organizacyjna często nie jest właśnie idealna, na pewno nie jest korporacyjna, bo ludzie zakładali firmy w latach 90., 80., nie mieli od kogo się uczyć, no one rosły i po prostu stały się takimi trochę naturszczykami, nie? Jak o aktorach mówimy. No więc jak byś przekonała takich właścicieli firm, żeby pozwolili ludziom na błędy, żeby pozwolili im próbować. Może jest coś takiego, no wiesz, bo jeśli ja będę cały czas wymyślał jako ten szef, bo ja dotychczas wymyślałem, nie? Przez ostatnie 40 lat wymyślałem, wszystkie procedury są moje, w ogóle ja to kakao tam mieszałem w garażu, prawda? I wszystkie receptury opracowałem samodzielnie, no to teraz mam, boję się dać tobie, powierzyć tobie nową procedurę, nie? Jak byś przekonała takich ludzi, co to powoduje w firmie, w organizacji?
Wiesz co, myślę, że nie ma jednej recepty. To zależy, z czym się akurat dana organizacja czy dany szef boryka. Dlatego, że wiesz, być może, nie wiem, kurczy mu się rynek, a może odchodzą mu pracownicy, to są trochę inne sytuacje. Więc ja bym nie śmiała tutaj, jak dobry lekarz, wystawiać jednej recepty dla wszystkich. Myślę, że przede wszystkim to zależy od tego, z czym się akurat dana firma w danym momencie boryka. Jestem pewna, że w każdym człowieku drzemią jakieś pokłady i każdy człowiek ma coś unikalnego do zaoferowania. I jeżeli szef, obojętnie czy jest właścicielem, czy tylko jest liderem, nie jakby blokuje ludzi, to trudniej jest iść szybciej do przodu. To się pójdzie, ale trudniej i wolniej.
No i wiesz, ale niektórzy mają takie poczucie wtedy, że on rzeczywiście ma kontrolę, że jest niezastąpiony, prawda? Bo nie może pojechać na urlop, nie?
Tak.
Ja zauważyłem też, że jeśli szef tak myśli, że ja tylko jestem tu niezastąpiony, najlepszy, to często przenosi się też, to myślenie przenosi się na innych. I dla mnie takimi bardzo, takimi papierkami lakmusowymi to są te miejsca, na przykład utrzymanie ruchu, gdzie wiedza o maszynach jest w głowach pracowników.
Prawda.
No bo jeśli szef zatrzymuje dla siebie wiedzę, to ja też, nie? Bo będę niezastąpiony, prawda? I może dlatego warto dzielić się wiedzą, żeby też ludzie się dzielili, no i żeby ten organizm się sam nakręcał.
Zdecydowanie. Nie? Wiesz, dla kogoś na przykład, nie wiem, dla lidera, który ma aspiracje awansowania, no to na przykład, a nie wychowuje sobie następcy, to na przykład argumentem, dla którego słuchaj, jak sobie wychowasz następcę, to może szybciej awansujesz.
Okej.
Okay. Wiesz, to zależy.
Ale wiesz, no niektórzy nie chcą puścić nikogo, nie? Bo ja miałem kolegów naprawdę w jednej z firm, w których pracowałem, którzy zatrzymywali tych najlepszych ludzi, no bo robili za nich robotę. Nie?
No tak.
I nawet w ocenie rocznej, to już było w ogóle dla mnie kuriozum, ale w ocenie rocznej wpisywali im niższą ocenę po to, żeby ich zatrzymać, żeby oni nie byli wrzuceni do tego koszyka awansu na przykład, nie?
No ale to już jest takie trochę nieuczciwe, nie?
Oczywiście. Tak, no jak się czuli tamci ludzie, nie? Ja na przykład miałem taką tendencję, zawsze, zresztą do dzisiaj mam, że jeśli widzę, że ktoś się wyróżnia, jest wybitny, no to należy mu dać skrzydła, prawda? I często robię potem dwa razy tyle, no bo ludzie dobrze odchodzą, ale uważam, że to jest dużo lepsze dla procesu, dla kultury, nie?
Wiesz, no to pytanie, czy twoja szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Moja zawsze jest do połowy pełna i skoro ten bardzo dobry człowiek chce gdzieś jeszcze rozwijać skrzydła, super, a może przyjdzie ktoś, kto ma jeszcze fajniejsze skrzydła?
Nie?
No skąd wiesz?
No właśnie.
Jakby, wiesz, no nie ma gwarancji, że ten, jakby to jest 50-50. Nie masz gwarancji, że ten, co nastąpi po danym pracowniku, będzie lepszy czy gorszy. Ja zawsze wierzę, że będzie lepszy.
Okej. To też jest tak, że w różnych fazach rozwoju firmy czy organizacji my potrzebujemy różnych umiejętności, różnych kompetencji, prawda? I też ktoś, kto świetnie tworzył z nami te receptury do kakao, dzisiaj niekoniecznie musi być dobrym kierownikiem produkcji, nie? Która już ma tam 300 stanowisk na przykład. Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje.
Tylko jedna?
Jeśli chodzi o to, o ludzi, bo o tym zaczęłaś mówić. Czy wy ich jakoś premiujecie? Bo mówiłaś o tym, że oni podpowiadają rozwiązania lepsze, tak? Które można zastosować. Czy mówi się popularnie o tych systemach Kaizen, prawda? O tym nagradzaniu pomysłów i tak dalej. Czy wy ludzi premiujecie za pomysły?
Bezpośrednio za konkretne, jakby za to, że ktoś, nie wiem, dał, powiedzmy, wymyślił kilka rozwiązań, to aż tak konkretnie nie. Natomiast my nagradzamy za postawy. Czyli mamy swój, jakby, zestaw oczekiwanych postaw, zachowań, wartości, jakkolwiek je nazwiemy. I w tych postawach mieści się właśnie taka transparentność, mieści się właśnie otwartość na zmiany, na ulepszanie, na pracę zespołową, na szacunek. I jakby patrzymy na to bardziej całościowo. Natomiast nie mamy takiego wprost, tak jak czasami czy w firmach produkcyjnych są, że nie wiem, robisz 5 kaizenów, to masz plus ileś do bonusa.
A jakie kryteria macie przy doborze pracowników? No bo na pewno jest proces rekrutacji, prawda? Ludzie przychodzą. To czy macie taką sprawdzoną metodę na to, żeby przychodzili do was właśnie ci, którzy potrafią się rozwijać, podpowiadać innym, być graczami zespołowymi?
No właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. Lepiej bym chyba tego sama nie ujęła, dlatego że my poszukując, wiesz, w banku też potrzebujemy bardzo różnych umiejętności. Dlatego też jakby przy każdej rekrutacji mamy opisane dokładnie technicznie, co jest wymagane. Natomiast zdecydowanie czasami wręcz szukamy kogoś, to jest świeży. Właśnie po to, żeby tą młodszą młodzież mieć taką nieskażoną rozwiązaniami. I zdecydowanie patrzymy na wartości. Na to, jakby co dla człowieka jest ważne, istotne, jakimi wartościami się kieruje. Potrzebujemy ludzi nastawionych na współpracę i potrzebujemy ludzi otwartych, takich, którzy chcą zmieniać świat. No i, że tak powiem, nie akceptować tego wszystkiego, co jest wokół, tylko poszukiwać zawsze lepszej drogi.
A kurczę, tak ciekawie opowiadasz tutaj o tym twoim banku, o BPH, prawda? Że aż chciałbym, żeby to trwało dłużej. Być może nakręcimy kolejny odcinek.
Z przyjemnością.
Niestety formuła tego podcastu, tego cyklu jest taka, że około pół godziny trwają odcinki, dlatego muszę zadać ci ostatnie pytanie już. I to pytanie brzmi, jak może już wiesz, jaka jedna rzecz czy sytuacja z twojej dotychczasowej kariery czy z życia prywatnego nauczyła cię najwięcej?
Wolałabym rozdzielić te dwa elementy, bo to temat rzeka w jednej i drugiej sferze. Zawodowo, bo mówimy jednak o pracy,
jasne.
To zdecydowanie szansa, jaką dostałam, czyli prawie roczny wyjazd do Japonii, gdzie miałam szansę uczenia się kultury i uczyć się kultury i języka japońskiego i praktykować bezpośrednio w zakładach Toyoty w Japonii. I to był ewidentny przełom i to było coś, co absolutnie zmieniło bieg i mojej kariery, i sposobu myślenia, i funkcjonowania, i tak, to myślę, że to było takie coś największe.
Mówisz po japońsku do dzisiaj?
Tylko pojedyncze słowa już mi zostały, minęło wiele lat od tego wydarzenia, a poza tym ten japoński, to wiesz, to był taki codzienny, żeby sobie poradzić w sklepie i gdzieś w innych sytuacjach, no i mocno taki biznesowy, ale to było krojone do pewnego zestawu słów, także dzisiaj bez używania, pojedyncze słowa, ale nadal kulturę bardzo lubię.
Dagmaro, bardzo ci dziękuję za tą treść, którą tutaj się z nami podzieliłaś. Mam nadzieję, że jest ona interesująca dla ciebie. Jeśli chcesz więcej takich treści, to po prostu zasubskrybuj ten kanał. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękuję również za uwagę.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę instytutdp.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.